uśmiechem na twarzy.
Elwira Korotyńska, Czarodziejski okręt. Na północy, gdzie większą część roku stanowią lody i śniegi nieprzebyte, rozeszła się pewnego razu wieść dziwna. Na dworze królewskim, gdzie słynęła z cudnej piękności księżniczka, zaczęto mówić o jakimś czarodziejskim okręcie, który jakoby mógł nie tylko jeździć po morzach, lecz i posuwać się na lądzie. Marzeniem całej krainy było okręt ten ujrzeć, a jeśli by można, to i posiadać. Gdziekolwiek kto wszedł, wszędzie rozmawiano o tym niewidzianym cudzie. Wszędzie wzdychano nad niemożliwością wykonania tego arcydzieła i wszędzie obmyślano nad sposobem zobaczenia go choć kiedykolwiek w życiu. W sklepach, cukierniach, w różnych zakładach przemysłowych słyszeć się dawało wciąż jedno i to samo pytanie. Czy widziałeś okręt posuwający się na lądzie? Czy słyszałeś, gdzie by go można zobaczyć? Myśl o okręcie czarodziejskim tak bardzo zajęła ludzkie umysły, że przez sen nawet wołano – gdzie okręt? Że chęć ujrzenia go przeszła w jakiś stan chorobliwy i wprost zaczęło być nienaturalnym to ciągłe dążenie do jednego celu. Ustały roboty w fabrykach, ucichły młoty i heble, wszyscy kowale i stolarze robili próby i starali się na próżno coś sfabrykować, co by i po wodzie, i po lądzie posuwać się było w stanie. Wreszcie król, widząc, że przemysł upada, że rąk do pracy braknie, gdyż każdy nosi się tylko z myślą zbudowania okrętu, ogłosił, co następuje. Kto zbuduje okręt, który by nie tylko na wodzie, lecz i na lądzie mógł się szybko posuwać, otrzyma rękę cudnej złotowłosej Wieńczysławy, córki królewskiej. Rozkaz ten ogłaszał herold przez cały tydzień, po czym oczekiwać poczęto na dworze władcy na spełnienie marzeń całego państwa. Pewien bogaty wieśniak, posiadacz olbrzymiego lasu i pola, posłyszawszy o obietnicy królewskiej, skłonił swych trzech synów do próbowania szczęścia. Najstarszy z synów wyruszył wraz z kilku drwalami do lasu i ścinać drzewa począł. Po wycięciu prawie połowy lasu zebrał się do budowy okrętu, co czas jakiś zajadając zapasy przysyłane mu przez ojca i popijając winem dla pokrzepienia sił. Naraz, gdy siedząc na pniu drzewa odpoczywał, zjawił się przed nim dziwny jakiś mały człowieczek z ogromnym kapeluszem na głowie. Płaszcz szkarłatny okrywał tę cudaczną postać, długa siwa broda sięgała do pasa, a dobrotliwy uśmiech jakby przyrosły był do tej nieładnej, ale dziwnie sympatycznej twarzy. – Daj mi zjeść trochę – rzekł starzec, głodnym bardzo i znużony. – Masz tyle żywności, podziel się ze mną. Ale starszy syn wieśniaka ofuknął dziwacznego staruszka, mówiąc, że nie ma czasu ani na rozdzielanie pożywienia, ani na rozmowę z żebrakami. Mam zrobić coś bardzo oryginalnego dla króla, czarodziejski okręt. Odejdź więc i z nie zawracaj mi głowy. Lepiej zrobisz, młodzieńcze, gdy zaprzestaniesz tej bezowocnej pracy, rzekł starzec z siwą brodą i naraz znikł w lesie. Tak cicho i tak niespodziewanie, jak się pokazał. Spełniła się przepowiednia staruszka. Syn wieśniaka zrozumiał po paru dniach, że nic z jego pracy nie będzie. Wyrąbawszy na próżno z połowę lasu, powrócił wkrótce do domu, opowiadając o niemożliwości zbudowania okrętu, który by mógł jeździć po wodzie i po lądzie zarazem. Wysłał wieśniak drugiego syna. Dali mu cieśli i wóz z pożywieniem i oczekiwali rezultatu pracy. Powtórzyła się takaż historia, jak i z pierwszym. Był również stary człowieczek i przeprowadził, obrażony odmową podzielenia się z pożywieniem, rozmowę. Powiedział, że z roboty chłopca nic nie będzie. Pozostał najmłodszy. Był to chłopak bardzo dobrego i łagodnego charakteru. Miłosierny, litościwy dla ubogich. Gdy wyrąbał już drzew wiele i ociosywać je począł, zbliżył się do niego ów starzec z siwą brodą i o pożywienie poprosił. – Ależ siadaj i jedz, staruszku – zawołał chłopak z radością. – Szczęśliwy jestem, że mogę się z tobą podzielić. Cóż milszego nad możność dopomożenia komuś. I to mówiąc, usadowił człowieka z siwą brodą na pniu ściętego drzewa. Na drugim zaś podobnym usiadł sam i przepijać do niego począł. – Co robisz tu, dobry chłopcze? – spytał starzec, zajadając podany posiłek. – Mam okręt zbudować. Król za wystawienie czarodziejskiego okrętu, który musi chodzić po wodzie i po lądzie, obiecuje córkę swą, przecudną królewnę, za żonę. Bracia moi próbowali zbudować takie cudo, ale nie potrafili. Teraz mnie przywiedziono tutaj, abym cud ten zdziałał. Czy potrafię? Nie wiem. Ależ naturalnie, że nie zdołasz nic podobnego uczynić. Okrętu z takimi właściwościami żaden z ludzi zbudować nie jest w stanie. Ale żeś nie odepchnął nędzarza, żeś podzielił się z nim pożywieniem i nie dość tego, najlepsze mu dajesz kęski. Nie pozostaniesz bez nagrody. Mam okręt tego rodzaju, dam ci go na własność, ale maszt zrobić musisz sam ze zrąbanego tu przez siebie drzewa. Jutro będziesz miał okręt ten, chłopcze. To mówiąc, zniknął staruszek, tylko podeptana trawa dawała znać o bytności niedawnej tego dziwnego człowieczka. Chłopak zabrał się do roboty. Pracował przez dzień i noc całą, a gdy maszt był gotowy, ujrzał niespodzianie przed sobą czarodziejski okręt, który jak po wodzie przyjechał do lasu po murawie. Piękny pokład ustrojony był różnobarwnymi flagami. Kajuty wyściełane dywanem nęciły do zajścia do nich i zakosztowania potraw wykwintnych, które na bogatymi serwetami okrytych stołach czekały na amatorów doskonałego pożywienia. Karafki likierów i win zamorskich błyszczały niby złoto, a winogrona i morele aż prosiły się, aby ich zakosztować. Chłopak, uszczęśliwiony posiadaniem okrętu, aż zapomniał o głodzie. Przed oczami jego stała cudna królewna, która żoną jego być miała, a którą widział kiedyś wychylającą się z powozu. Miała piękne, złociste włosy i oczęta błękitne. Biała rączka rzucała powitania ludowi, który wołał do przejeżdżającej z zachwytem: – Witaj, witaj, piękna królewska córo, obyś była szczęśliwa i zdrowa. Teraz miała być jego ta śliczna, dumna księżniczka, na którą spojrzeć prawie nie śmiał. Rozradowany wsiadł czym prędzej na pokład i w stronę krainy, w której król mieszkał, wyruszył. Jadąc, ujrzał naraz człowieka celującego z łuku. Zdziwiony i zaciekawiony, do kogo ten by mierzył, bo nikogo w powietrzu nie widać, zapytał go, kogo by chciał zastrzelić. Złoty orzeł fruwa hen wysoko w obłokach i mieć go pragnę, odparł myśliwy. Chłopiec wytężył wzrok, ale nadaremnie, nie widział niczego. Naraz z nieogarnionej wzrokiem wysokości spadł duży ze złotymi skrzydłami orzeł i przytulił się martwą piersią do wonnego kobierca łąk. Chłopiec, zdziwiony takim wzrokiem i taką celnością strzału, poprosił myśliwego, aby wsiadł z nim razem i powędrował do królewny. Tamten zgodził się z radością. Wsiadłszy do czarodziejskiego okrętu, zabawiał chłopca opowiadaniem przygód myśliwskich i dziwnie śmiałymi polowaniami, które dzięki celnym strzałom udawały się znakomicie. Po pewnym czasie spostrzegli człowieka, który trzymał przy uchu ogromnej wielkości tubę. Przysłuchiwał się czemuś z uwagą. – Co robisz, człowiecze? Do czego ci służy ta ogromna trąba, którą trzymasz przy uchu? Słucham, co mówią na całym świecie ludzie. Przy pomocy tej trąby wiem, co się gdziekolwiek bądź dzieje. Ach, powiedz mi, co mówią na dworze królewskim. Jestem bardzo ciekawy. Człowiek posłuchał chwilę i rzekł. Mówią o czarodziejskim okręcie, bo i o czym, żeby więcej mówili? Królewna śmieje się, twierdzi, że nikt nic podobnego nie zbuduje. Siądź przy nas, człowiecze, jedźmy razem, rzekł chłopak. Przydasz się nam pewnie. Z największą chęcią, rzekł osiadając przy dwóch podróżnych człowiek z olbrzymią trąbą. Jestem bardzo szczęśliwy, że podróż tę odbyć mogę. Jechali już tak w trójkę parę godzin, gdy naraz tuman kurzu i piasku zasypał im oczy i nie pozwolił jechać. Po krótkiej chwili z tego tumanu zakrywającego im krajobraz wyszedł człowiek, wytrząsający ten kurz straszliwy z bezmiernej wielkości butów, które trzymał w rękach i trzepał. Na zapytanie, co by znaczył ten ogromny kurz, który szedł za nim, odpowiedział, że jest gońcem wysłanym w różne świata strony i że nabrał tyle kurzu i piasku przez drogę, iż wytrząsając go przez 2 godziny jeszcze butów swych w zupełności nie oczyścił. Siadaj z nami, rzekł chłopiec, a gdy ten z wielką radością to wykonał, popędzili z całej mocy, aby co najszybciej przed dwór królewski zajechać. Gdy przybyli, chłopiec kazał zawiadomić króla o swoim przyjeździe, a gdy stanął przed nim, opowiedział mu o posiadaniu czarodziejskiego okrętu i prosił o dotrzymanie obietnicy i dania mu ręki cudnej królewny. Król nie chciał uwierzyć, aby taki niepozorny chłopak wiejski mógł coś podobnego zdziałać. Kazał okręt przywieźć przed wrota zamkowe. Gdy czarodziejski okręt stanął przed zdumionym monarchą, ten nie mógł zaprzeczyć, iż był to prawdziwie cudowny budynek i że ten, co coś podobnego zdziałał, godzien jest ręki królewny. Ale królewna, ujrzawszy chłopca, którego jej za narzeczonego przedstawiano, ani słuchać o czymś podobnym nie chciała. Jak to? Ona, jedyna córka panującego króla, ona, którą świat cały gwiazdą nazywa i do nóg jej pada z zachwytem, ona, pani tylu krajów, przyszła można królowa, ma oddać rękę jakiemuś wiejskiemu chłopakowi, który nosi skórzane spodnie i nabite gwoździami buty? Nigdy. Zmartwiony tym król, bojąc się, aby chłopak nie odmówił mu zostawienia okrętu, jeśli by nie dotrzymał obietnicy, zebrał radę panów i mędrców, zapytując, co na to poradzić. Poradzono mu, aby powiedzieć chłopcu, że otrzyma rękę królewny, jeśli przyniesie wody zdrowia w przeciągu 6 godzin, aby uleczyć zapadającą na konwulsję księżniczkę. Woda życia i zdrowia znajdowała się daleko, w drugiej krainie, o mile całe odległej. Sądzono, że chłopiec nie da sobie rady i uspokojono się co do jego żądań. Ale chłopak przypomniał sobie, że miał przyjaciela o butach szybkobiegach i że ten wszystko, o co poprosi, mu zrobi. Rozmówiwszy się z nim, oznajmił królowi, że nie w 6, ale w 3 godziny woda życia będzie przyniesiona królewnie. I rozgoryczony takimi naumyślnie mu sprawianymi trudnościami, odszedł do swych przyjaciół. Goniec wyruszył w drogę, przebiegając w szybkobiegach całe mile i wiorsty. Człowiek z tubą stał, przyłożywszy ją do ucha i wsłuchując się, czy szybko biegnie wysłany. Naraz z rozpaczą zawołał do towarzyszy. Wodę ma i wraca z nią do królewskiego zamku, ale sen go zmorzył. Usnął. Spać może i dzień cały, słyszę najwyraźniej jego silne chrapanie. Człowiek o celnym miotaniu strzałami uspokoił swoich przyjaciół. Napiąwszy łuk, puścił tak daleko strzałę, że ta, przeleciawszy koło gońca, obudziła go natychmiast ze snu i zmusiła do szybkiego powrotu. Osłupiał król i dworzanie, gdy zobaczyli wodę życia przyniesioną do króla i chłopca domagającego się spełnienia obietnicy. Chciano go zaspokoić worem złota, ale chłopak nie godził się na tak mało. Chciał, aby mu napełniono złotem cały okręt. Dopiero wtedy odstąpi od swoich żądań. Zafrasował się król. Wielce zafrasował. Okręt był olbrzymiej wielkości. Wszystkie skarby królewskie wmieściłyby się do niego, a cóż wtedy krajowi zostanie? Postanowiono więc tak. Napełnią okręt skarbami, ale na granicy celnej odbiorą jako cudzoziemcowi i jako takiemu, który cła od złota nie zapłacił. Dzięki jednak człowiekowi z tubą posłyszano o tym spisku i przygotowano się do obrony. Celny myśliwy, nabrawszy w wór dużych krzemieni, rzucał nimi na rycerzy i konie wyjeżdżające, aby wstrzymać chłopca od zawiezienia skarbów królewskich do swego kraju. Rycerze, zmuszeni cofać się, ułatwili tym przeciwnikom dotarcie do ojczyzny. Pobici kamieniami przez myśliwego starali się wycofać spośród gradu krzemyków, ale na próżno. Wreszcie jeden z przywódców spadł z przerażonego konia w rów i ledwie go wyciągnięto żywym. Garstka rycerzy, która miała napaść na chłopca, uciekła do domu, przypisując to dziwne zjawisko padania nie wiedzieć skąd kamieniami jakiejś czarodziejskiej sztuce. Oswobodzeni od napaści niewdzięcznych ludzi wyruszyli wraz z skarbami do swej krainy, pewni, że nikt ich już prześladować nie będzie. Pędzili bardzo szybko, ciesząc się, że zobaczą swą ukochaną ojczyznę, że uradują serca swych bliskich, z którymi się już tak dawno rozstali. Wokoło nich rozlegały się cudne śpiewy ptaków, brzęczenia owadów i roznosiła się woń leśnych konwali i amarantowych goździków. Dużą, zajmującą spory kawał lasu polankę zarastały maki i klekocące dzwonki. Jeden z nich wraz z gałęzią i liśćmi uczepił się czarodziejskiego okrętu i gdy ten szybował po murawie jakby po falach morza, dzwonił wciąż, oznajmiając wszystkim, że jadą ci, którzy uniknęli zasadzki i wiozą do domu skarby. A w pałacu zgiełk i rozpacz bez miary. Skarby całego kraju wywiezione za jego granice, okręt czarodziejski zabrany z powrotem, a zdolny budowniczy, który zdziałał cud prawie, odepchnięty od królewny i wygoniony przez nią. Całe lata pracowano nad tym, aby na nowo skarb króla zapełnić. Nakładano straszliwe podatki, zdzierano z narodu co się dało, aby tylko krzywdę zdziałaną przez budowniczego okrętu nagrodzić. Wspominano z żalem o utracie czarodziejskiego dzieła, ale aż zapomniano o nim. Tymczasem chłopiec, pędząc na swym okręcie, natknął się na straszliwych olbrzymów. Zobaczywszy coś niezwykłego w tych stronach, okropne wielkoludy porzuciły swe schroniska w górach i wianiem szalonym wichrów i okrutnym gradem chciały przerazić tych, co jechali na okręcie i zabrać ich wszystkie zdobycze. Jeden z nich zwłaszcza, najsilniejszy olbrzym wszechświata, zwany Gromem, próbował na swych żelastych dłoniach unieść w górę cały dobytek i pozbawić niezliczonych skarbów. Ale celny myśliwy powstrzymał tych, co wraz z chłopcem chcieli spróbować siły i odpędzić strzałami olbrzyma. Wziął się na inny sposób. Pozwolił Gromowi unieść nad ziemię okręt. A gdy zdobywca cieszył się, że posiadać będzie tak wspaniałe skarby, myśliwy wraz z towarzyszami całą siłą pchnęli okręt z powrotem na ziemię i przygnietli ciężarem złota tego straszliwego wielkoluda. Rozległ się ryk wielki zgniecionego olbrzyma. Tak doniosły, że zadrżała murawa, zatrzęsły się drzewa, a strwożone ptactwo z piskiem niebywałym kryć się wśród konarów drzew poczęło. Ryk ten zamilkł po kilku minutach. Echo tylko rozniosło po całym lesie i okolicy okrzyk radosny. Nie ma już Groma. Zgnieciony przez okręt. Nie żyje. Gromada olbrzymów, widząc leżącego bez duszy dowódcę, w strachu panicznym umykać na wszystkie strony poczęła. Goniona strzałami myśliwca nabrała przekonania, że to koniec świata nadchodzi. Uciekając, pogubiono przeróżne czarodziejskie piszczałki i czapki niewidki. Wzbogacono w ten sposób jeszcze naładowany złotem okręt. Zwycięstwo było zupełne ze strony chłopca i towarzyszy, a klęska olbrzymów straszliwa. Chłopiec ze swymi towarzyszami przyjechał szczęśliwie do ukochanej ojczyzny, zajechał na okręcie przed dom swych rodziców i braci, wyładował skarby z okrętu, rozdzielił je między towarzyszy i rodzinę, część schował dla siebie, kupując domek i kawałek pola, na którym szczęśliwie pracował. Okręt zaś po wyładowaniu skarbów natychmiast zapadł się w ziemię i zniknął. Po baśni Elwiry Korotyńskiej o czarodziejskim okręcie Krzysztof Krawczyk śpiewa o parostatku.
W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący falak wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat stóp. U marynarzy pokład zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie robił, wszystko jak żywe, aż się cni. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przy wtórze kląt bosmana, głośny krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium włóż i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Dziadek bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wiecznie strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki, cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił, marzył, by wieki mógł mu trwać. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium mórz i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Do-dam, na-dam, da-dam, daj, la-da, dziewczyna, bo-da.
Parostatek to przebój Krzysztofa Krawczyka z 1976 roku, kiedy artysta wszedł już na drogę kariery solowej. Dał się poznać wiele lat wcześniej, bo od roku 1963 występował z niezwykle popularnym wtedy zespołem Trubadurzy. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Krzysztof Krawczyk to nie tylko wykonawca śpiewający silnym barytonem, lecz także gitarzysta i kompozytor. Zmarł 5 kwietnia bieżącego roku.
Zapadam sen, nie puśćcie mnie, bo dobrze mi tak. Przycichł już wiatr i zwolnił bieg czas. Oddalam się, zasypiam już i nie ma mnie. Marzeń śnię, tu wszystkich spraw kończy się bieg. Tak lekko jest. Czas upęd nie znaczy tam się spokojnie jest. Tu wszystko ma inny rytm. Zamykam drzwi i nawet ty nie szukaj mnie. Nie dotknie mnie czasu pęd. Nie znaczy nic życia zgiełk. Nie spotka mnie nic co złe, gdy marzę i śnię. Nie dotknie mnie czasu pęd. Nie znaczy nic życia zgiełk. Nie spotka mnie nic co złe, bo marzę i śnię.
Zapraszamy do reklamy.